bo w animacji to jest piękne, że każda produkcja jest inna. Każda plastyka nowej produkcji jest czymś nowym. Bardzo rzadko jest to coś powtarzalnego. To jest trochę tak, jakby w nowej produkcji wyważasz właśnie drzwi jakieś. I ja to uwielbiam. Sprawia mi to ogromną frajdę.
Servus. Nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. A ten epizod powstał dzięki współpracy z firmą Animoon, która zajmuje się produkcją animacji dla seriali oraz filmów krótko- i pełnometrażowych. Niedługo Animoon będzie obchodzić swoje 10. urodziny i z tej okazji specjalnie dla Was pomogli mi dotrzeć do 10 niezwykle ciekawych osób związanych z ich działalnością oraz przeprowadzić z nimi wywiady. Ludzie ci mają niesamowite doświadczenie i aktualnie bardzo silny wpływ na rozwój polskiej animacji. Dlatego nie zwlekając już, zapraszamy Was teraz do posłuchania jednego z nich. Servus mili moi, witam Was w kolejnym epizodzie podcastu Motion Kiosk. Dzisiejszym moim gościem jest Piotr Szczepanowicz, który przed chwilą mi wytłumaczył swoją rolę w obu firmach, ale pozwolę sobie jeszcze raz mu zadać to pytanie. Co robisz, gdzie, w jakiej firmie, jaką pozycję pełnisz?
Witam wszystkich, bardzo mi miło. Witam Cię, Piotrze. Tak, wszystko się zgadza, nazywam się Piotr Szczepanowicz i jestem producentem i reżyserem, również dyrektorem artystycznym w firmie Letko. Producentem jestem w firmie Animoon, ale również w firmie Animoon jestem reżyserem, gdzie bywam reżyserem, może tak. A z kolei w firmie Letko jestem wspólnikiem i współprowadzę studio Letko razem głównie z czwórką, jest nas cztery osoby, które na co dzień współprowadzą studio. A poza tym jest nas teraz sześciu współudziałowców.
Jezus Maria, skomplikowane.
Tak. Jest to dosyć zawiły proces, ale ostatnio właśnie zaprosiliśmy też, by było nas czterech wspólników, którzy założyli Letko, ale dwóch z nich tylko, jakby ja z Kubą, myśmy prowadzili to studio. Prowadzimy dalej, a teraz zaprosiliśmy ostatnio dwóch naszych takich kluczowych pracowników właśnie jako nowych wspólników, w sensie daliśmy im udziały w firmie i też Ania Głowik, która jest head of production u nas, też weszła do zarządu, a z kolei Mikołaj Pichowski, który jest u nas takim director of development, też wszedł jakby do tego zespołu zarządzania.
Czyli to jest takie śmieszne, ale non stop mi się wszystko widzi, także wszelkie polskie firmy związane z animacją to jakby takie niewielkie twory. To znaczy ja wiem, że to są firmy, ale nie jawił mi się jakoś tak super, super poważnie, że to są takie festy, maszyny do zarabiania pieniędzy. Powiedz mi, jak ty oceniasz właściwie te dwie firmy, że już jesteście taką super maszyną taką, czy dalej według ciebie gdzieś tam robicie to jeszcze na spokojnie?
Jesteśmy dosyć mocno doświadczoną jednostką właściwie i zarówno Animoon, i zarówno Letko. Mamy duże doświadczenie. No ja ostatnio policzyłem, że ja i w Letko, i w Animoon wyprodukowałem 15 krótkich metraży animowanych w sumie i to jest dosyć taki spory wynik, bazując na to, że jesteśmy tutaj od 10 lat w Animoon, a w Letko jesteśmy od 7 lat na rynku. I to jest jakby, wracając do twojego pytania, no to Animoon i Letko to są trochę dwie różne firmy. W sensie, że Animoon jest taką stricte firmą produkcyjną, która nie zatrudnia ilustratorów, animatorów, mówię o tym, że nie zatrudnia na co dzień takie osoby, tak? Że do projektów jakby gdzieś tam zatrudniamy, ale tak na co dzień jakby nie ma takich ludzi głównie w studiu Animoon, tylko są tam osoby prowadzące projekty, producenci, kierownicy produkcji, kierowniczki produkcji. I to, lub producentki. I to jest, taka jest baza Animoon, a z kolei w Letko, no to my mamy obecnie, to też zależy od ilości projektów, jakie robimy, tak? Ale w ostatnich 2 latach, no to było obecnie mamy około 70 osób, a no bywało i, że mieliśmy 120, 130, tak? I to też zależnie od projektu. No teraz w tym roku będziemy mieli ich o wiele więcej. Myślę, że około 130 osób prawdopodobnie będzie. I stąd też jakby potrzebujemy narzędzia, jakby ta struktura zarządzania jest trochę większa, tak? Tutaj. I to można powiedzieć, że to jest już duża maszyna. Duży organizm, może bardziej bym tak to nazywał, nie jest to maszyna, ale bardziej organizm. I to jest coś, co, no, o co trzeba dbać, tak? O co trzeba, obydwie te firmy trzeba dbać, tak? Ale tutaj jakby to jest, Letko jest dosyć sporym takim, właśnie takim organizmem, gdzie zatrudniamy jakby cały pipeline produkcyjny, tak? Czyli począwszy od producentów, kierowniczek produkcji, idąc dalej poprzez storyboardzistów, scenarzystów, scenarzystki, później animatorów, animatorki, ilustratorów, ilustratorki. No będę mówił tak w formie męskiej, żeńskiej, no bo jest ich, jakby to wiesz, to jest duży rozstrzał osób i mamy ludzi od kompozytingu, od montażu, od... Jeżeli chodzi o dźwięk, to współpracujemy już z zewnętrzną firmą. No i tak, wiesz, tak od jakby cały ten proces produkcyjny, po prostu mamy ludzi, nam Letko już zatrudniamy na co dzień.
Słuchaj, tak, przed naszą rozmową trochę cię postarałem się wygooglać. Mam wrażenie, że nie ma aż tak dużo informacji o tobie, ale z drugiej strony są takie ciekawe filmiki, gdzie opowiadasz na przykład chyba 10 lat temu o czymś takim tworzy jak Shortcut. Ten portal / animacja żyje jeszcze, czy tak, już umarło to?
Nie, niestety nie żyje. Jakby to był taki mój pomysł związany z promocją studia, z którym byłem związany, który współtworzyłem w Krakowie. Studio No Label się nazywa.
Nazywa czy nazywało?
I nazywa dalej, bo dalej istnieje, ma się, tak mi się wydaje, że dobrze. I tam gdzieś szukaliśmy jakichś metod promocyjnych właśnie i wymyśliliśmy taką formę strony internetowej, w ogóle magazynu, który był kwartalnikiem i ten magazyn mocno był skupiony na produkcji animacji, reklam, ogólnie multimediów, tak? I to gdzieś w każdym tym magazynie ten magazyn miał swoje działy i też w każdym tym magazynie, w każdym dziale gdzieś tam też oprócz wywiadów z twórcami czy jakieś case study i tak dalej były też informacje dotyczące tego, co robimy w No Label i też tam drugiej firmie New Amsterdam. Tak? I
no dobra.
To były gdzieś tam początki tego rzeczywiście, ale to trwało tak z 2 lata. I później to jakoś tak nie udało nam się rozszerzyć dosyć szeroko, ale na podstawie tego też powstało na przykład, jestem trochę takim, nie wiem, no można tak powiedzieć, trochę ojcem Animated in Poland, które zrodziło się na krakowskim festiwalu filmowym. Ponieważ to jest taka platforma, gdzie twórcy mogą pitchować swoje projekty krótkometrażowe, animowane i później też konsultować te projekty z jakimiś ludźmi z branży filmowej z całego świata.
A to istnieje cały czas, czy nie?
Tam są programerzy, producenci. Tak. Co roku jakby każdą edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego, ponieważ oni też mieli wcześniej taką platformę dla dokumentów, to ja też promując ten shortcut przyszedłem do Krakowskiego Festiwalu Filmowego z prośbą o to, czy możemy coś takiego stworzyć właśnie wspólnie też dla animacji, tak, żeby... No i to trwało, właśnie ta pierwsza edycja, myśmy współtworzyli ją razem, a później już Krakowski Festiwal Filmowy już sam zaczął jakby też tworzyć co roku tą edycję.
No dobra, czyli mogę tak sobie odważnie stwierdzić, że jesteś bardzo mocno zaangażowany w rozwój polskiej animacji i jej promocji od dawna. Mhm. Prawda to, czy nie?
Tak. Ja myślę, że jak najbardziej, prawda? Staram się zawsze i do każdej też naszej produkcji, czy to krótkometrażowej, czy pełnometrażowej, zawsze staram się szukać właśnie też koproducentów z zagranicy, tak żeby ta polska animacja miała jeszcze większy input taki, wiesz, w momencie, kiedy dorzucasz do projektu producenta z zagranicy, to ta promocja zawsze jest mocniejsza, tak, tutaj. Ale oprócz tego, no gdzieś tam, wiesz, zawsze starałem się trzymać rękę na pulsie w tym, co się dzieje w ogóle w tej branży animacji, w tej branży głównie produkcyjnej, tak, I tutaj zawsze gdzieś starałem się myśleć o tym, mówić o tym głośno. Też ten magazyn też miał być taką trochę domieszką tego, żeby promować tę polską animację, tak? I tu głównie w Polsce tak naprawdę, bo wydaje mi się, że Polska jest jeszcze takim miejscem, gdzie animacja funkcjonuje w takim szerokim pojęciu komercyjnym, jako film, bajka Jasne. Dla dzieci. Tak?
I to no dobra, słuchaj, ja jeszcze tam mam przygotowane mniej więcej takie pytania do ciebie w ogóle, more or less, ale ten temat mnie trochę zainteresował, który teraz poruszamy. Jakby, okej, ostatnio rozmawiałem z Kubą Karwowskim, dobrze mówię? Dobrze mówię. I on mówi, że jego raczej już tak, bo w jaki sposób go zapytałem chyba o to, co sądzi jakby o polskiej animacji, jakby jak się komunikować z polskim odbiorcą. No i on po prostu chyba tak specjalnie, jakoś bez ogródek stwierdził, że po prostu jego interesuje jakby produkcja filmów w Polsce jak najbardziej, ale odbiorcą ma być dla niego cały świat. Tutaj w naszej rozmowie zakładam, że właśnie i sam przed chwilą powiedziałeś, że no jakby interesuje cię w pewien sposób promocja polskiej animacji w Polsce. Co my robimy nie tak, bo teraz takie jest moje założenie, znaczy wiesz, ja wszedłem z tym podcastem jakby z myślą o motion designie. Dalej uważam, że jakby ten podcast ma się ocierać mocno o motion design, także i o animację, ale ostatnio jakoś tak właśnie grawituję w stronę animacji. I traktuję ten podcast jako taka jakby no trochę tuba informacyjna, jako jeden z takich kanałów promocyjnych, tudzież takich autopromocyjnych, nie wiem, jakoś tak, żeby ludzie wiedzieli, że coś się dzieje tak w tym świecie animacji. Co my robimy nie tak, że na przykład, no nie wiem, taki cut frame, frame cut, już nie pamiętam, jak to się nazywało, na przykład shortcut, przepraszam.
Shortcut.
Gdzieś tam sobie po cichutku umiera, tudzież na przykład ja widzę swoje zasięgi, które nie są duże. Czy my robimy coś nie tak w tej materii, że nam się nie udaje tak trafić do ogółu, że na przykład, nie wiem, ty mi teraz mówisz Animated in Poland, że jest jakaś taka inicjatywa, a ja o niej nigdy nie słyszałem, tak? Gdzie na przykład podcast prowadzę od 2 lat. Jak to się dzieje, że nawet zaangażowani ludzie, zainteresowani jakby nie mają tej wymiany informacji między sobą?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, chociaż ja myślę, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy się interesują animacją, no to właśnie to pytanie, kto jest twoim słuchaczem, tak? Czy ty chcesz, żeby tymi słuchaczami byli ogólnie ludzie interesujący się filmem, animacją, motion designem i tak dalej, czy ogólnie multimediami, czy wizualną stroną, no teraz to tak szeroko jest to pojęcie dosyć, czy stricte właśnie animacją? I to Czy to mają być wszyscy ludzie po prostu, czy moja mama na przykład też będzie słuchać tego, tak? I która nie jest związana z animacją. I tutaj wydaje mi się, że bardzo często ja mam też taką refleksję, że ludzie związani z animacją robią filmy dla ludzi związanych z animacją. I to jest, że wydaje mi się, że to też jakby gdzieś tam tkwi trochę problem w tym, że animacja nie jest prosta. Tak, ja mówię już o takiej animacji artystycznej, może nie bardzo komercyjnej, tak? Tylko takiej gdzieś animacji, którą my staramy się też tworzyć w większości, tak? Ale staramy się ją promować właśnie w bardzo szeroki sposób. No i tutaj wydaje mi się, że ta animacja artystyczna jest dosyć trudna w odbiorze. Taki normalny konsument treści idący do kina no bardziej szuka czegoś lżejszego, może czegoś bardziej też związanego z, nie wiem, czegoś atrakcyjniejszego, coś, co będzie bardziej entertainment niż taką rzeczą do refleksji. I stara się odpocząć niż angażować. Nie? To jest trochę tak, mi się wydaje, że też widzę trochę problem w tym, że nawet dziennikarze, którzy w Polsce piszą o animacji, no jest ich garstka. W sensie, że jest jakby w stosunku do ilości dziennikarzy piszących w ogóle o filmie, to o tych piszących o animacji, no to są dwie, może trzy osoby, tak, które rzeczywiście nie boją się pisać o tym. Tak, które też rozumieją animację i też starają się ją, albo mają odwagę o tym pisać. Tak? Bo to też gdzieś mam takie poczucie, że wielu po prostu przez to, że nie rozumie, to też nie stara się w ogóle tego opisywać.
No widzisz, ja na przykład z tym podcastem mam takie podejście, że to znaczy tak, bo na łamach tego podcastu ja rozmawiam z ludźmi, którzy po prostu kompletnie zlewają stronę komercyjną animacji. Ja przyszedłem w ogóle z tamtej strony, tak, z komercyjnej strony. I wiem po prostu, że w motion designie jak najbardziej jest wykorzystywana animacja, więc dla mnie animacja jest częścią motion designu. Stąd moje zainteresowanie tym. I z podcastem chciałbym trafiać do ludzi, którzy w jakikolwiek sposób się interesują, tak? Ja nie mówię, że tam jakiś Zbyszek Hydraulik ma się zainteresować tą animacją, no bo wiadomo, że nie.
No tak.
Ale chciałbym skupiać wokół siebie ludzi, którzy w ogóle myślą o tworzeniu, myślą o konsumpcji animacji i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby i nieważne dla mnie, czy to będzie ktoś, kto, nie wiem, tam w Cinema 4D, czy w Mai coś animuje, czy na papierze, czy w stop motion i tak dalej. Mhm. Uważam, że te wszystkie techniki się bardzo mocno przeplatają, mogą się inspirować i uważam, że fajnie byłoby zebrać tych ludzi wokół siebie. A mam wrażenie, że po prostu każdy robi swoje, nie szuka jakiejś inspiracji, ani jakichś kontaktów, wsparcia jakby między sobą. Znaczy przynajmniej mi zależało na stworzeniu takiego community i nie potrafię. I nie wiem, ty masz o wiele więcej lat doświadczenia.
Ale w sensie, że tutaj mówisz, nie potrafisz, w sensie, że to community jest po prostu za małe w stosunku do twoich oczekiwań?
Ja na przykład już wcześniej wspominałem w innych epizodach, jest taki koleś na YouTube, Ruzura, no nie? I on prowadzi sobie kanał, mam wrażenie, że jego odbiorcy to jest jakaś tam młoda młodzież, nazwę ich tak. I wiesz, i to są mega zaangażowani ludzie, tam on ma kilkadziesiąt tysięcy followersów, wiesz, oni robią takie śmieszne stick figure animation i tak dalej, gdzieś tam w Adobe Animate albo tym podobnych platformach. No i wiesz, i on z nimi, on ma swoje community, tak?
Ale on po angielsku.
Po polsku, dla Polaków, właśnie na tym cały pitch polega. I później wiesz, ja tworzę treść, która już jest powiedzmy troszeczkę jakby nazwę poważniejsza, tak? Gdzie tutaj już się dzieją pewne rzeczy, gdzieś tam jakieś coś tam na festiwal trafia, nie wiem, ktoś już na tych animacjach swoich na przykład, czy na motion design zarabia już jakieś tam większe tysiące złotych ponad przeciętne w Polsce i tak dalej, ale już na przykład to zainteresowanie jest o wiele mniejsze. Że on ma fajną takie community, które, wiesz, tych młodych ludzi, którzy myślą, o kurczę, spróbuję robić animację i oni się tym jarają i jest ich tysiące, a nagle wokół nas jest trochę tego mniej. I mam wrażenie, że
że coś jest nie halo. Ja nie wiem, co to jest. Dlatego ciebie pytam, bo widzisz, z tobą wywiad widziałem sprzed 10 lat o tym shortcutcie, więc jakby ty się angażowałeś już wtedy, więc jakby jak to na przestrzeni lat wyglądało? Co nie wychodzi?
Właśnie mi się wydaje w ogóle, się, nie no, to też nie można powiedzieć, że nie wychodzi, bo wydaje mi się, że w ogóle tak trochę z roku na rok to ewoluuje i to jakby ten odbiór jest coraz szerszy, tak? Teraz ostatnio w 2021 roku to premiera filmu, który też współtworzyłem z Mariuszem Wilczyńskim Zabitej Wiejskiego Miasta. No wydaje mi się, że też otworzyła trochę dyskusję na temat w ogóle, czym jest animowany film, tak? Dla dorosłych na przykład. I to on gdzieś tam, można powiedzieć, że wyważył jakieś drzwi, zgarnął mnóstwo nagród z tej filmowej śmietanki polskiej. I to też dużo się o nim pisało. Też pandemia pomogła temu filmowi, jak można powiedzieć, jak wielu filmom zaszkodziła, to tak temu pomogła dosyć mocno. Też przez to, że wiesz, w ciągu tygodnia wychodzi, nie wiem, 5 premier tygodniowo na przykład w kinach i no ludzie, dziennikarze piszą głównie o tym, tak? Co wychodzi, jakie wychodzą blockbustery i tak dalej, a w momencie, kiedy nic nie wychodzi, tylko wychodzi jeden film, no to piszą głównie o tym filmie, tak? I to też gdzieś tak mocno uderzyło właśnie w Zabi. Ludzie też na to chcieli chodzić. Chociaż ta frekwencja też nie była super, to jakaś taka wybitna, ale jak na ten film, wydaje mi się, że jak na film artystyczny taki w Polsce i tu jeszcze animacje, no to wydaje mi się, że to była bardzo duża frekwencja. I to gdzieś, wiesz, raczkuje. Teraz się robi też u nas w Polsce, przynajmniej my w Animun i w Letko też stawiamy na produkcje pełnometrażowe. W zeszłym roku, w 2022, wypuściliśmy w Animun 3 nasze produkcje pełnometrażowe do kin. Co też jest super wynikiem w ogóle.
A jakie to tytuły? No, Myszy idą do nieba i?
Tak, były Muminki jeszcze i Poszukiwacze miodu. Tak? To były te trzy tytuły i to myślę, że no, nie było chyba takiego studia w Polsce, które by robiło tyle produkcji akurat nie w jednym czasie. No i to gdzieś, wiesz, to tutaj się oczywiście ta historia związana z animacją też Loving Vincent też miał duży wpływ pewnie na to, bo miał dużą frekwencję, jest to film animowany i trochę też przebił taką bańkę, tak, związaną z tym, że jednak to jest taki success story właśnie. Tego też trochę brakowało na tym polskim rynku, że ludzie chcą inwestować w ogóle w animację po to, żeby, nie wiem, jacyś prywatni inwestorzy, tak, że chcą inwestować w animację po to, żeby osiągnąć jakiś sukces i mi się wydaje, że Loving Vincent był dobrym przykładem tego. Film Mariusza też w takim kontekście artystycznym, tak? Loving Vincent bardziej w kontekście komercyjnym, a artystycznym film Mariusza. To tak gdzieś przekuwa te bańki właśnie związane z animacją w Polsce i z tym, że tam o tym się nie pisze i tak dalej. Tak więc to powoli gdzieś się rozwija i powoli tak naprawdę my naszą pracą też staramy się to promować, tak? Gdzieś zawsze wypuszczając te filmy polskiej produkcji, staramy się, żeby one były mocno promowane. W tym też nam pomagają Nowe Horyzonty, coś Kino Dzieci. I to oni też robią super roboty tutaj. I wydaje mi się, że powoli staramy się, wiesz, wyjść tutaj z cienia.
No właśnie, ty mówisz, użyłeś słowo tak, że dwukrotnie animacja artystyczna. No to też jest takie ciekawe zestawienie, no bo chodzi o to, że jednak wspominasz, że w firmie zatrudniacie już tak grubo kilkadziesiąt osób, tworzycie artystyczne animacje i powiedz mi właśnie, jak to z twojej perspektywy wygląda w tym momencie No.
Z punktu biznesowego?
Tak, no bo to jest takie ciekawe pytanie, tak? Jeżeli jest firma, która zatrudnia jednak kilkadziesiąt osób, znaczy, że jest jakiś cash flow w tym, a opieracie się o artystyczne animacje.
Właśnie to okej, dobra, to ja to tak sprecyzuję może bardziej, że tutaj artystyczne animacje, ja mam na myśli filmy krótkometrażowe i no, pełnometrażowe też staramy się robić takie, żeby one miały jakiś komercyjny taki sznyt, tak? Że mimo wszystko mamy jakiś komercyjny potencjał w tych pełnometrażowych filmach, ponieważ gdybyśmy nie mieli, byśmy ich nie sfinansowali. I tutaj też skupiamy się na serialach bardzo dużo i te seriale dają właśnie nam też taką płynność finansową. Oprócz tego, no, myśmy też podeszli do seriali trochę w inny sposób może niż w Polsce się podchodzi, ponieważ bardzo często w Polsce był taki, jakby panuje taki system, że producenci tworzą serial, dewelopują go, wymyślają go, dewelopują albo adaptują, na przykład jest to na podstawie książki, tak? Czy czegoś innego i pozyskują pieniądze na przykład z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i później starają się go sprzedać. Się jakby szukają tak naprawdę możliwości zbycia tego serialu. Myśmy trochę podeszli na odwrót, w sensie, że najpierw wymyśliliśmy serial, staraliśmy się go sprzedać, jak zobaczyliśmy, że da się go sprzedać, to wtedy zaczęliśmy go finansować. I też między innymi poprzez Polski Instytut Sztuki Filmowej, ale też poprzez pre-sale, które nam już dawały po prostu tą gwarancję sprzedaży, tak? I dzięki temu mogliśmy stworzyć serial, który widzieliśmy, że jest na niego klient, tak? To jest, jeżeli jest to komercyjny potencjał, no obecnie serial, który stworzyliśmy ODO, sprzedaliśmy do 175 krajów i no jest to bardzo duży wynik. Obecnie teraz szykujemy się do drugiego sezonu, który zaczynamy w poniedziałek. Produkcję.
No, gratulacje.
To jest taką preprodukcję, można powiedzieć. I to jest jeszcze preprodukcja, jakby pełna produkcja rusza w lipcu. I to jest coś takiego, co my staramy się zawsze szacować, tak? Czy jeżeli podchodzimy do jakiegoś tematu produkcyjnie, to staramy się najpierw też oszacować jego potencjał komercyjny. No czyli jeżeli jest to, wiesz, film, który na przykład widzimy, że w ogóle się nie odnajdzie na rynku, no to też nie podchodzimy do niego.
No dobra, a...
No więc mimo wszystko jakieś tam, wiesz, podejmujemy ryzyko, ale ono jest w jakiś sposób obliczone, tak? Bo też wcześniej na przykład staramy się zainteresować dystrybutorów tymi projektami. Staramy się zainteresować sales agentów.
Poczekaj, to w takim razie zapytam i pewnie będziesz długo odpowiadać, ale jak wygląda w waszym przypadku tak od pomysłu do, powiedzmy, do jakiegoś takiego sukcesu? Sukcesem nazwę... Sytuacja, w której po prostu widz niezwiązany z w ogóle, wiesz, po prostu odpala sobie telewizor i może obejrzeć film przez was wyprodukowany. Jak to mniej więcej wygląda ten cały proces? Znaczy, najpierw zapytam tylko, czy jakby, czym się kierujecie ogólnie, tak rozpoczynając jakby w ogóle pracę nad jakimś projektem? To jest takie, że macie jakieś takie podejście, że kurczę, teraz na dziś dzień w modzie jest na przykład taki i taki styl animacji, takie taki tematy i w to próbujemy się wbić, czy raczej gdzieś tam, no nie wiem, powiedzmy, gdzieś tam dzwoni coś w swoim artystycznym sercu i mówisz, kurde, no mam ochotę stworzyć coś takiego, no nie, i to najpierw musi być moje i zrobię to tak, żeby odbiorcy jednak to ode mnie kupili, właśnie to moje przesłanie, to moje twórczywo.
To wiesz co, to jest rzeczywiście pytanie, na które można długo odpowiadać i My zawsze stawiamy na swoje własne IP, czyli na własne pomysły. Po to, żeby później też, to jest też taki trochę biznes plan, ponieważ później my jesteśmy w stanie je licencjonować i mamy większe pole tak naprawdę manewru od strony komercyjnej, tak? Czyli tutaj stawiamy na swoje pomysły. I teraz w momencie, kiedy mamy taki pomysł stworzenia serialu, czy to też inaczej trochę wygląda w serialach, inaczej trochę wygląda w fabule. W serialu, w momencie, kiedy my, okej, mamy pomysł na serial, jest to pomysł na przykład serial właśnie o sowie, która nie może spać w ciągu dnia, małej sowie, tak? Nie może spać w ciągu dnia i rodzice ją przyprowadzają do ptasiego przedszkola po to, żeby móc się wyspać. A sowa jest najmniejsza w tym ptasim przedszkolu i stara się, ale ma największe serce tak naprawdę i ma gdzieś tam największe ambicje. No to jest zalążek jakiegoś pomysłu, który okej, to jest ciekawe. Spróbujmy rozwinąć to w formie jakichś treatmentów i może jednego scenariusza, tak? I zobaczmy, jak to działa po prostu już na tekście, ale zanim tak naprawdę ten treatment, ten scenariusz powstanie, to musimy stworzyć całe środowisko tego, tej historii. Kinga pewnie, Krzemińska, ja nie słuchałem akurat tego podcastu, ale bardzo możliwe, że opowiadała o tym, bo jakby trzeba stworzyć przede wszystkim bohatera z krwi i kości, tak? I nas, to co nas przyciąga, to właśnie historie, tak? Które chcemy opowiadać. I my staramy się opowiadać dla nas też istotne historie, ważne, z przesłaniem, na czasie, takie, które wiesz, które gdzieś dotykają obecnych problemów. I to zawsze staramy się rozwijać właśnie ze scenarzystami. I tutaj wiesz, tutaj jest tak, że czasami ten development scenariuszowy samego pomysłu ewoluuje i trwa, akurat przy Odo, przy tym serialu, to trwało około 3 lat. I to wiesz, to jest czas, który, gdzie ta historia się zmieniła po prostu o 360 stopni, nie wiem, po pewnym wydarzeniu, tak? Gdzie pitchowaliśmy ten serial na Cartoon Forum w Toulouse i potem przyszedł do nas właśnie też nasz koproducent studio z Irlandii Północnej, Sixteen South. I oni też stwierdzili, że to super, ale właśnie może popracujmy po prostu wspólnie nad tym, jak ta historia ma przebiegać, o czym chcemy opowiadać. I zaczęliśmy podchodzić w ogóle na nowo do tego konceptu, tak? Później zaczęliśmy robić wywiady z dystrybutorami. Mamy taki pomysł i słuchajcie, co o tym myślicie, tak? Jakie są wasze uwagi do tego? I istotni dosyć dystrybutorzy, czy tam broadcasterzy przede wszystkim, nie? Którzy później będą puszczać ten serial, dawali nam feedback. I czasami tak się zdarza, tak, że, tak jak powiedziałeś chyba wcześniej właśnie, że przychodzi broadcaster i on mówi, słuchaj, ja teraz potrzebuję komedii dla 9-latków sci-fi, tak, że to będzie po prostu jakaś komedia związana i muszą tam być ludzie i na przykład jakieś zwierzęta, tak? Albo komedii z dinozaurami, tak? I to, bo on wie dokładnie tak naprawdę, co jego widzowie oglądają. I tak się też zdarza.
A wy jesteście w stanie udźwignąć właśnie taki pomysł? Cudzy?
Tak. No, my teraz obecnie na przykład rozwijamy, nie mogę powiedzieć dla kogo, ale dla dużej firmy właśnie w Stanach, robimy taki development i oni przyszli po prostu z konkretnym pomysłem, a my go staramy się rozwinąć już w serial animowany, tak? I to są jakby rzeczy, które my bierzemy na klatę i jakoś dobrze się czujemy w tym, tak? Też dużo, mamy duży kontakt, dużo jeździmy po świecie, po targach, mamy duży kontakt po prostu z ludźmi, którzy właśnie decydują o takich kontentach, co jest puszczane, gdzie. I też mamy duży feedback od nich, który jest bezcenny często i to wydaje mi się jakby bez tego no, ciężko osiągnąć właśnie jakiś taki sukces komercyjny.
A powiedz mi, bo jest moment, w którym wszystko zaczyna się od jakiegoś marzenia, no nie? I jakoś no, przez ten podcast próbuję dawać ludziom jakieś takie pomysły na swoją przyszłość i powiedzmy, ktoś słucha was i sobie myśli, kurde, mam ochotę wyprodukować swój serial, stworzyć serial. Wy już jesteście no, dość dużo, no, jesteście dużą firmą, tak jak na polskie warunki jesteście dość dużo, średnią firmą, tak można was nazwać, ale na przykład jakiś powiedzmy zwykły człowieczek, który po prostu ma marzenie wyprodukować serial, w jaki sposób on powinien w ogóle tak do tego podejść, ten początek, jak, co byś poradził, albo nie wiem, może nie, nawet nie to, że poradził tak, ojej, tam weź, zbierz się w sobie i to zrób, tylko tak konkretnie na przykład jak to na przykład sfinansować.
Ale mówisz o kimś takim, mówisz o kimś takim, kto w ogóle nie miał do czynienia z produkcją filmu animowanego wcześniej.
Tak, tak, ma po prostu chęć i na przykład, Boże, ja mam kiepską pamięć do tego, do imię i nazwisk, ale jest... cholera jasna, zapomniałem jak on się nazywa, z Lublina facet, zrobił sobie pilot w 3D takiego Milo Mechanic, coś takiego. I on mówi, no mam ochotę z tego zrobić serial, no nie? I on zrobił sam w pojedynkę pilota.
No to wiesz co, to ja bym mu polecił przede wszystkim znaleźć producenta w Polsce najpierw, który zajmuje się, właśnie ma doświadczenie w serialach, w produkowaniu seriali animowanych. Tak? Jeżeli nie chcę na przykład, nie wiem, wchodzić w taki związek, ponieważ jest to związek na lata, to i chcę samemu to po prostu wyprodukować, no to już to nie jest droga na skróty, że nie ma tutaj drogi na skróty, nie? Tutaj trzeba po prostu wtedy, no można na przykład ubiegać się o pieniądze z developmentu, tylko że to też z polskiej sztuki filmowej. Tylko że tutaj też trzeba zainwestować w to, ponieważ obecnie jest tylko jedna sesja w PISF-ie, która jest sesją serialową i tam, żeby móc aplikować, to można aplikować teraz tylko na 52 odcinki jednego takiego sezonu. I żeby móc aplikować, no to musisz mieć napisanych 30, przepraszam, żeby nie skłamał po prostu, bo już tak nie pamiętam dokładnie, czy na development jest potrzebne, ale około chyba, nie wiem, 6 scenariuszy i resztę to są treatmenty, tak? Czyli tam, jeżeli to są 52 odcinki, no to 46 treatmentów, no to jest bardzo dużo pracy, tak? To jest bardzo dużo pracy, którą musisz wykonać, na którą musisz zainwestować i też nie wiadomo, czy ci to wyjdzie, tak? W sensie, czy dostaniesz te pieniądze, czy nie dostaniesz. To jest jakieś ryzyko, które ponosisz. No teraz obecnie, żeby wyprodukować taki serial, to jest dosyć dużym takim ryzykiem właśnie inwestycyjnym, ponieważ no tak jak mówię, że jest tylko jedna sesja w roku, jest duża konkurencja też doświadczonych producentów, którzy są w stanie zainwestować takie pieniądze, żeby zrobić taki jakby wewnątrz firmy taki development. No ale na przykład ostatnio też, to też ciekawostka, Nico De Leon zorganizował takie pitche, w cudzysłowie, właśnie pomysłów na serial. I on ma taki hub, który pozwala na to, że na przykład jeżeli wybiorą twój pomysł, to ty wtedy będziesz mógł zrobić ten pomysł jako krótki metraż i oni, to będzie taki pilot właśnie odcinka i oni to jakby będą testować u siebie i w momencie, kiedy te testy będą pozytywne na koniec, tak, to wtedy będziesz mógł zrobić taki jeden sezon 52 odcinków. Tylko że tutaj jest jakby taka sytuacja, że ty oddajesz im wszystko, tak? Że to nie jest tak, że ty jesteś, że to może być nawet na końcu tak, że ty w ogóle nie będziesz związany z tym serialem, nawet nie będziesz go robił, tak? I to, że będzie to robił ktoś inny. No ale na przykład teraz myśmy brali udział w tym też z naszymi pomysłami. No i Zletko Tutaj akurat Maciej Jakubczyk z Nowych Horyzontów właśnie był takim tutorem jakby od strony właśnie związanej z merytoryką tych seriali właśnie od strony Nico De Leona. I na tą część Europy środkową to nasze dwa projekty przeszły tam na chyba 60 czy 80 projektów, wybrali 10 i przeszły dwa projekty nasze. Natomiast po tym był drugi etap, gdzie większość projektów serialowych, które przeszły właśnie ten drugi etap w innych krajach, były prezentowane właśnie głównej centrali. A tych projektów było, uwaga, tych już wybranych, tak? Było 1200. I to sobie wyobraź teraz, wiesz, ile tego się robi tak naprawdę w ciągu roku, ile powstaje pomysłów na takie seriale właśnie w ciągu roku i jak ciężko się jest przebić tak naprawdę w tej maszynie po prostu, która, wiesz, w którą wszyscy wpadliśmy, czyli te SVODy, Netflixy, Disney i tak dalej, tam, które wciąż potrzebują content, dużo contentu, żeby przytrzymać tego widza.
No dobra, a poczekaj, bo powiedziałeś, że jednak jest dość trudno i tak dalej, a co jeśli ktoś miałby w pomyśle w ogóle stworzyć firmę produkcyjną, taką jak wy? W Polsce, pierwsze pytanie, ile jest w Polsce takich firm produkcyjnych, które produkują animacje? Z 4? Przynajmniej tak mi się wydaje.
Ale w sensie animacji to jest dużo, ale to mówisz o filmach i serialach, tak? W sensie takich stricte produkcyjnych, które robią filmy animowane i seriale animowane i tylko to. I nic więcej się nie zajmuje.
No mniej więcej tak.
To masz na myśli? No bo takich firm, które produkuje animacje, no to jest, wiesz, dużo jest studii takich, wiesz, które robi reklamy i
no to
tak
nie,
dalej.
Okej, okay. Takie bardziej taki... właśnie gdzieś tam zahaczające fabułę, nie reklamy.
Okej, okay, no to w obrębie filmów takich pełnometrażowych, no to ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak z 10 można policzyć, tak, w Polsce. I teraz niektóre robią tylko na przykład większość na polski rynek, niektóre robią na rynki takie ogólnoświatowe. No jest Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji, które zrzesza te wszystkie firmy. Właśnie tych firm jest więcej, ale tak jak mówię, że są też firmy, które, nie wiem, takie jak Platysz robi po prostu i reklamy, i cinematiki, i filmy, i fabuły, i animacje pełnometrażowe, tak więc to też jest wiele takich firm, które po prostu przyjmują jako serwisy, robią i reklamy i na przykład przyjmują serwisy też jakichś na przykład seriali animowanych, tak? I chociaż teraz ostatnio zauważyłem, że coraz więcej takich firm, które robiło coś takiego, stara się oddzielać, po prostu tworzy nowe swoje oddziały, które zajmują się tylko stricte na przykład właśnie produkcją seriali animowanych czy fabuł, tak? Bo to jest ciężko, w ogóle to są dwa różne światy, jeżeli chodzi o produkcję, o w ogóle takie środowisko produkcyjne, czy kulturę pracy w ogóle też związaną, czy to jest, wiesz, serial, czy to jest reklama.
Okej, okay, cholera, kurde, im dalej w las, tym więcej drzew, mam wrażenie, jak rozpinią to.
No ale bo pytałeś wcześniej jeszcze, że jeżeli ktoś by chciał założyć takie studio animacji, na przykład, no to są takie, wiesz, takie, no to jakby ciężko mi powiedzieć, wiesz, co miałby zrobić, no pierwszym takim moim skojarzeniem, no to wesprzeć się jakoś od developmentu zaczynając, czy tam nawet nie od developmentu, ale też nawet od już stypendium scenariuszowego jakiegoś, zaczynając z programu PIS, tak? Czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Albo może na przykład zrobić jakiś debiut taki studencki, albo jak kogoś po prostu związanego z reżyserią animacji, jakiegoś reżysera animacji, zrobić jakiś debiut krótkometrażowy na podstawie na przykład programu, nie wiem, Studia Munka, tak? I tam pierwsza animacja to się nazywa chyba. I to tam już też można dostać konkretne pieniądze na produkcję i można zacząć właśnie takimi małymi krokami. No ale powstają też studia animacji, które na przykład Tref jest takim studiem, które powstało jakby stricte, jest to taki biznesowy twór, tak, tak. Nie od początku do końca, tak więc to jest też super w ogóle, że takie studia właśnie powstają, tak? I dają pracę animatorom, a szczególnie tutaj w przypadku Trefla animatorom lalkowym, tak? I w ogóle tej całej branży lalkowej, która jest niszowa i jest to dosyć taka, wiesz, branża, która jest zagrożona, bo w momencie, kiedy nie byłoby takiego Trefla, no to tych produkcji lalkowych w Europie, no to nie robi się zbyt dużo. To...
A powiedz mi, pytanie jest takie. Czy jeżeli na przykład wpadacie na jakieś swoje własne pomysły, czy czujesz na przykład, że to, kim jesteś i jaki jesteś, pomaga ci na przykład, nie wiem, pchać projekt do przodu, że chodzi o to, że w animacji już siedzisz długo, tak? Jak zerknąć w IMDb twoje imię, nazwisko, no to tam tu jesteś montażystą, tu reżyserem, tu scenarzystą, to tam się i tak dalej. Czyli widać, że jesteś non stop zaangażowany bardzo mocno twórczo w filmy. No nie? Tak. Czyli nie jesteś takim, wiesz, w krawacie biznesmenem, tylko wyobrażam sobie ciebie, że się spełniłeś poprzez Latko i przez Animun artystycznie. Ale czy to ci pomaga właśnie, nie wiem, w pitchowaniu projektów i tak dalej? Czy czujesz się właściwie, no bo ja tak sobie ciebie wyobrażam, że jako spełnionego, ale czy czujesz się właśnie spełniony? Czy, nie wiem, chciałbyś może tak... Kurde, ja tak zawsze kręcę wokół, jakby zamiast tworzyć jedno pytanie, ale chodzi mi o to, czy...
Rozumiem. W sensie, no.
To powiedz o tym.
Rozumiem, w sensie myślę, że rozumiem jakby co masz na myśli. Ja czuję się, to tak w skrócie teraz odpowiem, czuję się no, bardzo spełniony. Myślę, że tutaj jakby to, że dotykałem wielu różnych aspektów, czy tam etapów animacji, jakby produkcji filmu animowanego, ponieważ produkcja filmu animowanego jest bardzo dużą, złożoną architekturą. I ja nie mam takiego poczucia i nigdy nie miałem i też chyba nigdy jakoś tak nie cisnąłem w tą stronę poczucia autorstwa, takiego, że to jest moje i tylko moje, tak? Jakby w animacji jest to moim zdaniem niemożliwe. I nawet jeżeli mówią, nie wiem, o jakimś reżyserze, który...
Tartakowski.
No na przykład, który, wiesz, który jest wybitny i tak dalej, to ta wybitność składa się na wielu ludzi, którzy stoją za tym, tak? To też jakby też w filmie tak jest, ale wydaje mi się, że tutaj bardzo, wiecie, mi to pomogło, jakby ten cały proces, który ja przechodziłem, przechodzę dalej, bo w animacji to jest piękne, że każda produkcja jest inna. Każda plastyka nowej produkcji jest czymś nowym, tak? I też bardzo rzadko jest to coś powtarzalnego. To jest trochę takie wyważanie, trochę drzwi, jakby wiesz, przez cały czas w nowej produkcji wyważasz właśnie drzwi jakieś. I ja to uwielbiam. Sprawia mi to ogromną frajdę, ogromną przyjemność. I też ja w animacji jestem też przede wszystkim dla ludzi, w sensie, że dla mnie trochę ważniejszy jest ten proces niż to, co później będzie, to co z tego wyjdzie. Dlatego tak jakoś tak mam takie poczucie, ponieważ też dużo na przykład produkcji, które robiłem, dostało wiele nagród. Ale z kolei ja mam takie poczucie, może gdyby nie było tych nagród, może bym miał inne poczucie, ale mam tak, mi się tak wydaje, że te nagrody nie są tutaj najważniejsze i to jest super w ogóle, że to jest jakieś docenienie naszej pracy, tak? I my jesteśmy w stanie się od tego odbić, ale też bardzo często te nagrody skupiają się na jakiejś jednostce, tak? Że tutaj wyróżniamy po prostu reżysera, tak? Wyróżniamy głównie jakby osoby, która gdzieś stoi na czele tego zespołu, czy tej idei właściwie, jaką jest ten film, ale jakby na zapleczu jest bardzo często tak, że ten zespół, właśnie gdyby nie ten zespół, gdyby nie zgranie, gdyby nie jakiś, wiesz, jakiś taki wzajemny flow, no to ciężko by było uzyskać w ogóle taki efekt, tak, żeby on został po prostu gdzieś tam nagrodzony. I to wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze w tym. I jakoś ja staram się zawsze gdzieś dbać o zespół i o też... Znaczy jestem taką bardziej ciepłą, otwartą osobą, i to też wydaje mi się, że to też dało mi możliwość pracy z wieloma po prostu znakomitymi profesjonalistami, ludźmi i tak dalej. To ja też dużo się od tych ludzi uczyłem i dalej się uczę, i dalej ich poznaję. No, my dalej siebie poznajemy też wzajemnie, prowadząc te dwa studia. Z tymi ludźmi, z którymi jestem od 10 czy tam...
Na 100.
No, z Kubą też się znamy, już razem mieszkaliśmy na studiach, tak? Kuba w ogóle zajmował się fotografią wcześniej i w ogóle nie był związany z animacją. I to jest cudowne, także on jest wspaniały, po prostu zna. Ja mam może też taką trochę cechę osoby, która jest w stanie dobrać dobrych ludzi do danego projektu, tak? W sensie, że
no właśnie,
znaleźć po prostu...
Bo wiesz, był twój kiedyś początek, tak? Jakieś pierwsze animacje, które stworzyłeś. Był to moment, w którym najprawdopodobniej wierzyłeś, że ty sam stworzysz po prostu animację, no nie? Teraz tworzysz już właśnie jako zespół. Czy dalej masz te właśnie takie... Jakby widać, że jak najbardziej gloryfikujesz cały zespół, ale czy czujesz, że jest, że jakby jeżeli tworzysz coś, to jest to twoje. I że na przykład jak piczujesz, to bronisz jakby swojego dziecka, nie? Że takiego, wiesz, zespołu, tylko że właśnie jest to twoje gdzieś tam prywatne takie poczucie, że jest to twoje dzieło i bronisz, tudzież, no nie wiem, piczowanie, no nie wiem, czy to jest bardziej obrona, czy atak, ale właśnie, że przekonujesz ludzi właśnie do twojego dzieła, takiego osobistego. Czy jeszcze masz coś takiego, czy raczej opierasz się jako właśnie my, jako firma?
Ja się staram, bo ja jako producent staram się zawsze wspierać reżyserów, których ja reprezentuję przy takich pitchingach i jakby iść, no przez to, że stoimy na tej scenie razem, to już była nasza decyzja, że robimy to razem, tak? I to jest już jakby, to już jest nasze wspólne jakieś dziecko i obydwoje musimy w to wierzyć. Jeżeli nie wierzymy, no to jakby nas by tu nie było. Jakoś ja mam takie podejście trochę, że gdybyśmy nie wierzyli w ten projekt, to byśmy nie stali obydwoje w tym miejscu. I tak ja też podejmuję takie decyzje, tak? Że jeżeli ja w coś nie wierzę, no to w to nie chcę wchodzić. W sensie, że jeżeli coś nie, albo jest, nie wiem, coś takiego, gdzie czuję, że na przykład ja też się nie sprawdzę w tym, albo to się nie sprawdzi jakby w ogóle funkcjonując na przykład na festiwalach i tak dalej, to też staram się unikać takich produkcji. A jest to po prostu moja wewnętrzna intuicja, tak? Jest to coś, jest to jakieś doświadczenie, które ja niosę w sobie od tych wielu lat, ponieważ też wielu ja, tak jak powiedziałem właśnie przed chwilą właśnie o tych nagrodach, no to jedna z tych nagród w ogóle była czymś takim, co mi otworzyło mocno szeroko oczy. I to było, ja byłem na pierwszym roku studiów, a byłem już po jednych studiach wcześniej.
No, pedagogikę, tak? Kończyłeś wcześniej.
Tak. Ja kończyłem pedagogikę i jak byłem na trzecim roku, to dostałem się do Łodzi na animację. I w trakcie, to ja już miałem swoje lata i ja właściwie od wielu lat po prostu już wcześniej zawsze gdzieś starałem się pracować w różnych zawodach po to, żeby się utrzymać, ale jak byłem na animacji, to też od razu na pierwszym roku też stwierdziłem, że chcę pracować w animacji, chcę poznawać ludzi, chcę zdobywać doświadczenie i pierwszą taką produkcją, którą robiłem, to był Piotr Silwik, który później po tej naszej produkcji zdobył Oscara i to był film lalkowy, robiony przez Breakthrough Film, który też notabene później z nimi robiłem też jeszcze inną dużą produkcję, która też była super fajną. To był projekt Chopin. I to właśnie, że taka produkcja w Łodzi, w zapyziałej kamienicy, no kurde, no tam po prostu było, już nas była dziesiątka osób, która robiła efekty do tego i robiła całą postprodukcję. I ja widziałem tą, wiesz, tą produkcję od podszewki i sobie później, i wiesz, i później myślisz o tym, że coś takiego, wiesz, zdobywa Oscara, no to ja masz poczucie, że wszystko jest możliwe, naprawdę. I że tak ci się otwiera po prostu mocno świat, że wszystko możesz, nie? I to jakby to mi dało też takie poczucie trochę, i to tam palicho, czy to dostało, czy nie dostało, to nie? Ale jakby sam proces tego, czyli właśnie to, że przyjeżdżasz w tej Łodzi, kurde, po prostu jakby no, straszne. No i Łódź jest piękna na swój sposób, mam tam rodzinę też, ale po prostu ta kamienica, to wszystko po prostu, myśmy, jakby to było, wiesz, kwestią żartów dla nas, nie? Po prostu na takich codziennych, jak my funkcjonujemy w tej Łodzi, jak inni funkcjonujemy. I to, wiesz, to jakoś nam dało właśnie takie poczucie po prostu, że mi przynajmniej, że okej, okay, w pracy zespołowej myśmy się bardzo zżyli w tej pracy też, mocne tam, wiesz, były relacje między nami i później zrobiliśmy jeszcze razem Świteś po części, bo później ona była kończona w Human Art. Później zrobiliśmy jeszcze inne filmy wspólnie z tymi ludźmi i to jakoś ta idea zespołu po prostu jakoś we mnie właśnie wzbudziło takie poczucie, że budując jakby mocny zespół jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I jakoś do tej pory jakoś tak też trwam w tym, że mając po prostu mocnych ludzi, jakby trzeba naprawdę ich trzymać i zrobić wszystko, żeby po prostu, żeby nie chcieli odchodzić. Mm-hmm. Dbać o tych
ludzi. Okej, to tak mam wrażenie, że mówisz o takiej wierchuszce, powiedzmy, tak? Mm-hmm. A jak wygląda sprawa taka właśnie troszeczkę już waszych już takich niższego szczebla, to nie, no, głupie nazwanie takich ludzi, ale no, właśnie animatorzy, ilustratorzy i tak dalej. Jak wygląda aktualnie z twojej perspektywy sytuacja na polskim rynku? Bo mogę rozumieć, że opierać się o polskich artystów, tak?
No to jest właśnie tak, że w związku z twórcami, na przykład animatorami polskimi, to trochę ubolewamy nad tym, że nie ma do końca takiej szkoły, która by kształciła. No jest szkoła polsko-japońska, która kształci w sposób praktyczny animatorów, tak? Którzy później mogą znaleźć pracę jako animatorzy na przykład postaci. Tak? Ale tak poza tym szkoła filmowa w Łodzi uczy głównie reżyserów animacji i ona nie uczy animacji tak stricte po prostu, że ty później dostajesz, jest dużo reżyserów animacji po Łodzi, którzy nie potrafią animować. Ja jestem jedną z takich też osób na przykład, które jakby nie miały do czynienia za dużo ze samą animacją, tak? Ja bardziej gdzieś skupiałem się na kompozytingu i na tworzeniu, na jakichś efektach. I jeżeli chodzi o taką praktyczną stronę, no bo każdy z nas się skupiał też bardzo mocno na tej stronie narracyjnej, czyli tej reżyserii. Ale tak to jakby kuleje edukacja taka praktyczna animatorów i bardzo dużo portfolio, jakie dostajemy od animatorów polskich, to tam jest wszystko. Tam jest i animacja, są jakieś postacie w reklamach, są jakieś, nie wiem, animacja, jakiś właśnie taki motion design przeplatany właśnie z jeszcze z animacją lalkową na przykład i tak dalej. Nie? Że widać, że osoba się interesuje animacją, pasjonuje się animacją, ale nie ma stricte, bo my już szukamy po prostu stricte na przykład ludzi, którzy zajmują się tylko animacją postaci. Tak? I to w portfolio jak nas tylko interesuje i tego szukamy głównie. I takich animatorów brakuje na polskim rynku. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta edukacja jest jeszcze na takim niskim poziomie, bo my na przykład w ogóle też produkcyjnie, nie, inaczej, nie mogę mówić, że na niskim poziomie, ponieważ to zależy w jakim temacie, tak? Ale ja mówię o takiej edukacji stricte osób, które zajmują się tylko animacją na przykład.
No tak, no jakby kumam, że nie ma wiadomo, takich... że są utalentowani ludzie, tak, w Polsce i można ich wskazać, zmienić nazwiska, ale tutaj chyba próbujesz powiedzieć, że jednak nie ma takiej wytworzonej grupy, takiej rzeszy animatorów, którzy dysponują powiedzmy jakimś takim wspólnym, uśrednionym na w miarę wysokim poziomie poziomie animacji. No, coś takiego.
Tak. I to też no, jakby to jest kwestia właśnie że edukacji, bo bardzo często idąc na studia animacji, mówię o studiach, bo teraz jest bardzo dużo na przykład warsztatów online, które są stricte nakierowane tylko na jakąś określoną część produkcji, tak? Czyli właśnie na przykład tylko na to, jak animować zwierzęta, albo jak animować ludzi, nie? Na przykład. Czy postacie kartunowe, czy nie kartunowe i tak dalej. I to super funkcjonuje w ogóle tak w branży na świecie. Ale jeżeli chodzi o taką edukację, po prostu gdzie człowiek idzie po prostu do szkoły i chce mieć żywy kontakt z drugim człowiekiem, no to w Polsce to tak jak mówię, że oprócz tej polsko-japońskiej szkoły to rzadko się uczy po prostu w taką stricte animację produkcyjną, tak? Że my zatrudniając ludzi nie musimy ich uczyć po prostu na przykład narzędzi, nie musimy ich uczyć tego, w jaki sposób mają opiekować się rigami, tak? Do postaci i tak dalej. I to nasz zespół w Letko na przykład jest taki, że my mamy około 20 osób z Filipin. Jest to zespół, który z nami współpracuje od kilku lat, który poskładaliśmy po prostu z różnych osób. Później oni się poznali dzięki jakby pracy zespołowej z nami i oni gdzieś tam funkcjonują to jak już jako taki jeden organizm. Ale na przykład mamy też leadów animacji z zagranicy, tak, którzy jakby tych ludzi na wyższych szczeblach, którzy już gdzieś zarządzają grupą animatorów, no to już jakby część z nich jest albo są to obcokrajowcy, albo są to osoby, które są z nami związane już od początku i one po prostu edukowały się w trakcie naszego rozwoju.
Dobra, to miałem ci zadać właśnie pytanie, że szukacie w Polsce, gdzie znajdujecie? I tutaj już padło słowo Filipiny, to już rozumiem, że wszędzie gdzieś...
Nie, różnie, no, bo to nie tylko z Filipin. Nie tylko akurat, ale Filipiny jakby stoją bardzo na wysokim poziomie. Oni też robią dużo z produkcji z innymi krajami, gdzie się dużo produkuje właśnie też takiej animacji 2D. Ale akurat u nas ludzie są z różnych narodowości, tak więc to nie są stricte tylko Filipiny.
Dobra, a wracając trochę bardziej znów tak personalnie do ciebie. Powiedziałeś, że właśnie na reżyseria animacji w łódzkiej filmówce jest tak, że raczej nie jesteście animatorami, jesteście raczej reżyserami. Co jest takiego w animacji, że wybrałeś ją jako medium do tworzenia historii? Co ci daje?
No to jest właśnie, to był taki fortel trochę, który ja, będąc w liceum, byłem w liceum plastycznym w Opolu, uczyłem się i tam, będąc w pierwszej klasie w liceum, pamiętam, że po obejrzeniu filmu Nienawiść Kasowica, w ogóle Kasowic był wtedy moim ulubionym reżyserem, aż do momentu, kiedy nie zrobił konkretnego filmu, który go przykreślił, ale
to googluję, kto to jest.
Mathieu Kasowic. On później grał jedną z głównych ról właśnie w Amelii, na przykład bardzo znanego filmu. Ale po obejrzeniu Nienawiści ja stwierdziłem, że po prostu chcę zostać operatorem filmowym. Ja wtedy też bardzo interesowałem się fotografią i tą fotografią jakby to była jakaś taka moja miłość duża. I tą fotografią zajmowałem się przez 5 lat i przez 5 lat ja wiedziałem, że chcę zdawać do szkoły filmowej. I tak zdawałem na tą operatorkę najpierw do Katowic. Nigdy nie chciałem do Łodzi, ponieważ się próbowałem do Łodzi, ale nie chciałem, bałem się tego miasta, głównie chyba przez to. I jakoś tak Katowice były mi bliskie bardzo i też lubiłem Katowice. I też jakoś tak te filmy z Katowic mi się bardziej podobały, kadra tam była jakaś taka, też miałem takie poczucie bardziej mi bliska. No i to chyba 3 razy próbowałem do Katowic i się nie dostałem. Później byłem wolnym słuchaczem takim przez rok i za 4. razem stwierdziłem, że jak się znowu nie dostałem, to równolegle stwierdziłem, dobra, to zrobimy inaczej. Będę zdawał na animację do Łodzi, która jest na wydziale operatorskim i po roku być może się przeniosę po prostu na tą operatorkę. To był taki, wiesz, mój chytry plan, że jak nie mogę się dostać na operatorkę, to spróbujmy na tej animacji, która też, gdzie tam my mamy razem z operatorami, mieliśmy zajęcia też i zobaczmy po prostu, czy to tak zadziała. Jakoś byłem bardziej pewny, że ta animacja się uda. I tak rzeczywiście było, że się udało. Aha, i tam był też, myśmy byli 1. rokiem akurat wtedy Mariusza Wilczyńskiego, który przyszedł do szkoły jako nauczyciel, i Marka Skrobeckiego. Oni we dwójkę prowadzili naszą grupę. No i to też było dosyć zabawne, bo ja Mariusza znałem tylko z programu, który był w telewizji, leciał wtedy program kulturalny, on się nazywał Po godzinach, więc Mariusz prowadził ten program z Agnieszką Szydłowską i oni wymyślili, Mariusz stwierdził, że kurde, no nie da się opowiadać, wiesz, tak jak, nie wiem, w Pegazie na przykład, że jest scenografia, zapraszamy tutaj jakichś zacnych ludzi z kultury i rozmawiamy o kulturze tak na tej scenografii, tutaj tak wszystko jest takie no ale że nie da się tak rozmawiać o sztuce, że jak się rozmawia o sztuce, to trzeba się napić, zapalić, wiesz, że to musi być że to tak musi być takie żywe, nie? Jakieś żywe myśli i tak dalej. I oni wymyślili taki program właśnie Po godzinach, gdzie wynajęli mieszkanie w Warszawie i oni do tego mieszkania zapraszali na jakiś konkretny temat rozmowy, zapraszali różnych ludzi z kultury i to się oglądało i tam wszystko widziałeś po prostu, jak to był taki dokument, co nie? Że widziałeś tą ekipę filmową, widziałeś, jak oni tam siedzą rzeczywiście, coś tam piją, wiesz, palą, rozmawiają i tu kamera trochę sfilmowała, jak coś jakieś rozmawiają i tu coś sfilmowała, ale to się oglądało po prostu jak przez dziurkę od klucza, jakbyś podglądał, to był mój ulubiony program kulturalny, który oglądałem z moim przyjacielem Kacprem, który mieszkał wtedy u nas i super się jakby bawiliśmy też przy tym. To było takie ogrom dużo wiedzy. To było wszystko takie mega naturalne tam. No i jak zobaczyłem tego Mariusza, że nagle wchodzi po prostu tutaj, to tak kurde, no i tak sobie pomyślałem, że jakiś tak ten rok właśnie też ludzi, którzy byli u mnie, to na roku, że też tak mocno się zbliżyliśmy do siebie. I też zobaczyłem, że po prostu, że ta animacja pozwala na wymyślanie wszystkiego, tak? I jest też połączeniem jakichś takich, nauk plastycznych, które są mi bliskie też po liceum plastycznym, tak? I też stwierdziłem, że właśnie, że animacja ma tą przewagę nad fabułą, że ta fabuła zawsze jest zakorzeniona właśnie, musisz mieć tego aktora, musisz mieć, wiesz, jakby polegać po prostu wszystko na tym, co na talentach innych, tak? A tutaj możesz polegać głównie na sobie, jakby mówię o tych początkach właśnie, że te filmy, które robiliśmy, to robiliśmy sami, skrobiąc sobie po prostu własnym sumptem i to było jakoś dla mnie super taką odskocznią, otworzenie światów, że każdy film był inny, tak? Każdy film można było robić inną plastyką i że ta plastyka właśnie też jest jakimś językiem filmowym, tak? Że ta plastyka, którą właśnie masz do wyboru, jest tym, co będzie niosła dramaturgię w twoim filmie i że ona musi być gdzieś związana z tym i rozkminianie tego właśnie, jak ją budować, jak ją tworzyć i tak dalej, no to było coś, jakieś takie światy, które mnie bardzo pociągały i w ogóle zapomniałam o tej operatorce. Znaczy, że tak już, a później jeszcze też poznałem, wiesz, jak kolegów, którzy też się bardzo, wiesz, jakoś tak zmagali właśnie z tymi kamerami i tak dalej, że to i ci aktorzy właśnie, no to no jakoś tak to było mi dalekie nagle, nie? I to było super w ogóle, że jakoś los mi dał właśnie coś takiego, co ja mogłem wykorzystać po prostu jakby w tej animacji i tak jak już coś robiłem, to robiłem to na 100% i tak chciałem właśnie na maksa to wykorzystać. To tyle dobrze właśnie. I tak, no nie wiem, no tak jakoś mi to zostało. Gdybym miał robić filmy, no myślę, że teraz mój przyjaciel też Damian Kocur, który zdobywa teraz dosyć duże laury za swój debiut Chleb i sól. Myślę, że właśnie on jest takim trochę reżyserem animacji w świecie fabuły, tak? Że on właśnie przybija trochę tą część taką fabularną, gdzie ci sami aktorzy grają różne role i po prostu jakoś mi ciężko jest wejść po prostu w kino polskie, gdzie ja widzę po prostu rzeczywiście tych samych aktorów często, którzy są obsadzani po prostu w całkowicie różne, odmienne role, ale są to wciąż te same twarze. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć, nie? Ja widzę od razu za tym właśnie tę samą ekipę, widzę za tym całą tam, wiesz, część techniczną i tak mam jakieś takie poczucie fałszu. A z kolei Damian pracuje głównie z naturszczykami jako aktorami. Jakby zawsze to jest coś tak trochę jakbyś oglądał film dokumentalny, mhm. tak? Który, że są jakieś takie żywe myśli, co nie? Że ten scenariusz jest tylko jakimś takim zalążkiem pomysłu, ale to, co się dzieje na planie, to, co się dzieje właśnie pomiędzy wami, jakaś chemia, to jest coś, co tworzy ten film. I
Mi, jakie jest twoje odczucie na temat polskiego widza? No bo tak jak tutaj wspominasz, tak, te same twarze i tak dalej, na przykład aktorów, i ja osobiście też to tak odbieram, takie, że kurczę, bardziej widzę jakiś tytuł, od razu widzę mniej więcej, jaka jest lista aktorów, i to jest takie, jakby nie za bardzo się chce mi się angażować jakby w to. I tak jak mówisz, no, animacja daje ten wachlarz możliwości. To znaczy, ja z chęcią bym zobaczył też fabułę. Jakby film, Boże, jak się nazywa, taki aktorski film, taki, wiesz, żeby faktycznie było to bardziej zróżnicowane, tak, może niekoniecznie na turszczyki, ale no jakby stworzyć film z jakimiś nowymi aktorami, tak, a nie, że taki, wiesz, tam Karolak w kółko, czy coś w tym stylu. Czy powinniśmy próbować zmienić widzów w jakiś sposób tak, żeby przestali oczekiwać od rozrywki ekranowej non-stop tych samych twarzy, tylko spróbowali zerknąć też właśnie na animację, jakby, czy po prostu lepiej jest olać takich widzów i iść swoim nurtem, jakby nie próbując przekonać widza do animacji. Jakie jest twoje zdanie? Nie wiem, powinno się przekonywać widzów, czy nie?
Wydaje mi się, że zawsze warto z nimi rozmawiać, tak? I warto mieć kontakt z tym widzem w jakiś sposób. Nawet, wiesz, takim, to co my teraz robimy, tak? Wywiadem, że w jakiś sposób, tym zaciekawiać widzów właśnie do animacji. I nawet, ja ci powiem, że teraz nawet mamy na przykład, taką producentkę Marię u nas w Letko, która w ogóle nie robiła animacji. Zaryzykowałbym nawet, że za animacją nie przypada i jest producentką animacji i stara się też gdzieś w jakiś sposób może... Ciekawi ją to, trochę przeraża, ale jest to... Wspaniałe, że mimo wszystko ma tą odwagę, żeby rzeczywiście próbować takiego nowego medium, właśnie dla, bo ona wywodzi się głównie z fabu, jakim jest właśnie animacja i też wiesz, wydaje mi się, że tutaj też praca z ludźmi jest tym, co przekonuje do animacji, bo środowisko w ogóle produkcyjne animacji no, bardzo się różni od środowiska takiego fabularnego.
Jesteście bardziej cool?
Nawet nie chodzi o to, że cool, jakby ja myślę, że my się mocno wspieramy między, wiesz, między firmami. Też gdzieś jakoś nie ma między nami rywalizacji, no przynajmniej ja tego nie odczuwam. Też, wiesz, ten świat animacji jest super friendly, jest naprawdę bardzo takim przyjemnym światem. Jakoś tak akurat w moim środowisku dookoła jakoś nie miałem takiego poczucia tego, że nie wiem, że ludzie żałują, że zaczęli produkować filmy animowane na przykład. Nie? I to jest benefit tego właśnie, że można się zająć animacją, tak? I to jest, wydaje mi się, że ludzie w animacji są naprawdę, są warci poznania, nie? I to jest jedna rzecz, a druga właśnie, czy warto edukować i jakby rozmawiać, no przede wszystkim warto rozmawiać z widzem. Ja bym na siłę nie przekonywał nikogo do czegoś, czego nie czuję, nie, na przykład, ale no warto też, wiesz, zaczynać taką edukację od podstaw, tak? Czyli od dzieci na przykład, które, wiesz, które myśmy mieli też pomysł taki, żeby wprowadzić animację jako przedmiot w liceach plastycznych w Polsce, super. Właśnie. Ale to też jest jakby długa droga do tego. Dużo energii trzeba w to włożyć. No ale też zależy nam na tym właśnie, żeby edukować tego widza po prostu od początku, tak? Jego styczności po prostu z filmem animowanym, czyli od tego momentu, kiedy odpala bajkę w wieku tam 3-4 lat, tak? I tutaj gdzieś wydaje mi się, że to też starają się robić też nowe horyzonty, właśnie kino dzieci. I to, no my też staramy się robić, tak? Teraz właśnie też na dziesięciolecie mieliśmy taki program w Animonie właśnie, że wybraliśmy konkretne szkoły, gdzie Grzesiek chodził i opowiadał właśnie o tym, jak powstaje film animowany. No i to, wiesz, to jest gdzieś taki zalążek tego, ale mamy też na przykład u nas w Letko, ruszyliśmy teraz w tym roku z takim programem Letko Lab, który jest skierowany głównie do naszych pracowników, do tego, żeby im dawać właśnie też nowe narzędzia, nowe jakieś inspiracje, spotykać ich z ludźmi po prostu z branży animacji właśnie, ale nie tylko z animacji i tak z różnych branż, tak żeby ich inspirować, żeby im dawać też takie poczucie, że się rozwijają i żeby mogli się też rozwijać. Oprócz tego też nam zależy na tym, żeby się edukować razem z nimi.
Powiedz mi jakiś przykład właśnie czegoś takiego. Co takiego możecie zaproponować komuś, kto już się zajmuje animacją?
No wiesz co, no na przykład zaczynamy robić film pełnometrażowy, teraz po produkcji z Łotyszami, z którymi wcześniej już robiliśmy też jeden film pełnometrażowy, Jakub Niemi i Gadający Psy, a teraz robimy film pod tytułem Born Happy. Jest to trochę inna produkcja, bardziej wymagająca. Reżyserem jest Edmund Jansson, który też jest takim dosyć znanym reżyserem animacji w Europie. I na przykład, wiesz, organizujemy spotkania z nim dla całej grupy ludzi pracujących u nas po to, żeby w ogóle on zrobił jakiś case study i w jaki sposób on podchodzi w ogóle do reżyserii animacji, tak? I co dla niego jest ważne, jak on buduje swoje filmy, na przykład w taki sposób. No mieliśmy wcześniej też spotkanie takie z Andrzejem Jobczykiem, gdzie którego film produkowaliśmy, Airborne właśnie, który też opowiadał o takim case study, jak w ogóle powstało i jaki był zalążek pomysłu na ten film, jak to ewoluowało, jak to zamieniło się w produkcję i tak dalej, bo ponieważ to jakby ten film sam miał w sobie bardzo długą historię i to też było ciekawe właśnie, od czego to wyszło. Też chcemy im dawać takie poczucie i w ogóle dawać taką moc, że oni, tak jak powiedziałeś właśnie, czy jak ja mam jakiś pomysł, czy ja mogę go zrealizować. I to też zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy z nami pracują, też mogli realizować swoje pomysły, tak? U nas pod jakimś takim nadzorem ludzi, profesjonalistów z branży, tak? Którzy powiedzą, czy to, wiesz, w jaki sposób można to pracować nad danym pomysłem, żeby rzeczywiście z tego wykuć jakiś diament. Tak mało, tak?
Spoko.
Dajemy teraz, na przykład też, wiesz, teraz mieliśmy akurat ten film Born Happy, jest animowany w Moho. U nas w studiu animuje się głównie w Tumbumie. W Moho nie animujemy. No ale przez to, że animujemy w Moho, no to zorganizowaliśmy szkolenia związane z softwarem Moho i na te szkolenia jakby mogli przyjść wszyscy, a nie tylko 8 animatorów, którzy animują tylko ten film. Czyli jakby na szkolenie było otwarte po prostu, tak żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, jeżeli ktoś by chciał się nauczyć takiego softwaru.
Co, Pawła Granatowskiego ściągaliście?
Nie. To mieliśmy akurat tutaj takie warsztaty z animatorami właśnie od Atom Art, którzy oni właściwie głównie byli tymi inicjatorami też, którzy dawali nam feedback cały, jak działają rigi do postaci, które oni przygotowali, jak działają wszystkie narzędzia związane z tym programem i tak dalej. Tak więc no to było coś takiego, co wiesz, co nam pomogło też i dawało im jakieś, wiesz, możliwości edukacji, ale oprócz tego jeszcze nam dawało możliwość po prostu treningu tych ludzi, którzy rzeczywiście będą zajmować się tylko głównie tym narzędziem, tak?
Jasne. Kurczę, super, super, super słuchać właśnie, że jesteście właśnie jako firma w pełni zaangażowani to, co od A do Z, te filmy w edukację swoich pracowników i tak dalej, i w polską animację. Bardzo mnie to cieszy. Zazdraszczam, tak słucham, kurczę, że chciałbym takie rzeczy robić jak wy. Ale też akceptuję swoje miejsce na świecie i swoją rolę. Fajnie, fajnie. Myślę, że chyba spełniasz swoje takie marzenia, które się gdzieś tam narodziły w tej filmówce, co?
Tak. No, to na maksa. Ja wiesz, ja też jakoś zawsze czułem, że ja chcę tworzyć coś swojego, w sensie coś takiego, nad czym też będę mógł w jakiś sposób mieć na to wpływ, tak? Ale będę się czuł w tym dobrze i to też chciałem zawsze, gdzieś myślałem, wiesz, o tym. Gdzieś tam doświadczyłem też jako student, może, wiesz, doświadczyłem pracy z producentami, którzy pokazali mi, jak nie robić filmu właśnie i chciałem coś robić jakby na przekór temu. No i też dlatego właśnie zawsze jak wchodziłem w jakąś, wiesz, produkcję czy współtworzyłem jakieś studio, to też zawsze chciałem mieć jakiś duży wpływ na to, nie? Co tam się dzieje.
Super. No to co? Już będziemy zbliżać się do końca. I kurde, no takim osobom jak ty, to się życzy samych takich sukcesów, i których mam wrażenie, że gdzieś tam już są za rogiem.
Ja ci powiem na przykład, że teraz w tym roku miałem coś takiego, że miałem możliwość zainwestowania w kawiarnię, którą I to jest jakby takie moje gdzieś tam drugie marzenie, które chciałbym gdzieś spełniać, właśnie iść gdzieś w taką branżę gastronomii, co jest dosyć może zaskakujące, ale to jest coś, co mnie fascynuje i pociąga bardzo. ja gdybym miał sobie tego życzyć, to właśnie do tego, bo myślę, że sukcesów nam nie brakuje i to jakby sukces jest czymś, czy to jest jakby wpisane w nasz zawód, tak? W to, co robimy. I to jest coś, co jakby to nie jest cel, co nie? To nie jest jakby nasza, to nie jest to, że my po prostu robimy to po to, żeby osiągnąć sukces. Jakby ja nie myślę to w takich kategoriach, tylko robię to po to, żeby osiągnąć, nie wiem, nauczyć się czegoś, tak? Osiągnąć coś konkretnego, a sukces jest po prostu jednym z etapów tego po prostu tej
no dobra, to jest... Okej, okay, to w takim razie, jeżeli się skupimy, znaczy jak najbardziej życzyć sukcesu z kawiarnią, ale jeżeli mamy jeszcze wrócić do animacji, jakby gdzie jest twój cel i jakie osiągnięcie usatysfakcjonowałoby cię, powiedzmy tak, na łożu śmierci?
O Jezu, to wiesz co, to jest... To już można powiedzieć, że ten cel został osiągnięty, ponieważ prowadzę swoją firmę, współprowadzę ją z przyjaciółmi, robię to, co kocham i jestem jakby, wiesz, szczęśliwy z osiągnięć. No i można powiedzieć, że już jakby to osiągnęłem właściwie, ale tak naprawdę każdy rok jest nowym wyzwaniem, bo my, wiesz, w Letko mamy teraz na przykład nowe w ogóle w tym roku wyzwania, w jaki sposób właśnie skalować się z takim skutkiem, żeby ludzie chcieli z nami pracować i żebyśmy byli studiem takim jednym z bardziej rozpoznawalnych w Europie, tak, czy na świecie. I żebyśmy robili jakby też rzeczy, które też będą rozpoznawalne i na które się czeka na przykład. I gdzieś mamy taki cel na przykład i ten cel staramy się rozwijać poprzez projekty, w które się angażujemy. I projekty, które zaczynamy rozwijać, projekty, które, o których myślimy mocno, które dają nam taką perspektywę. To jest na przykład jakby coś nowego, tak, co nas bardzo ekscytuje. Przeraża również, wiesz, jest czymś, co często też prowadzi do jakichś dużych stresów, ponieważ to są jakby duże skale już i jakby z dużą skalą wiążą się też duże ryzyka, ale mimo wszystko jest to ekscytujące, jakby każdy rok jest inny i to jest, każdy projekt jest inny, tak? I każdy ten projekt staramy się dbać jako własne dziecko i wydaje mi się, że nigdy jakby nie osiągniemy też takiego momentu, kiedy sobie powiemy dosyć, tak? Że to już jest ten moment, że już możemy, ja już mogę sobie tylko żyć. I to wszystko. I to myślę, że to chyba nie nastąpi.
Dobra, to ja ci, wiesz co, pożyczyłem, bo ja tak się z tym wiem, do tego, żebyście się jako firma, jako też prywatnie jako osoby wpisali właśnie w popkulturę polską. Tak jak Semafor, to żebyście wy byli znani wśród rodaków właśnie jako firma, która produkowała
takie rzeczy. Dziękuję ci bardzo, bo to jest jeden z naszych celów.
Widzisz, też. Udało mi się. Dzięki. No nie zakładałem żadnych sobie korzyści. Wydaje mi się, gdybym zakładał korzyści, to bym dawno już to rzucił w cholerę. I bardzo mnie to cieszy, że jednak mam motywacje kompletnie inne. Raczej takie chęć pchania ludzi w jakimś takim ciekawym kierunku, żeby im pokazać takie szersze spektrum, że mogą zajrzeć jakby w swoim życiu do animacji, zobaczyć troszeczkę więcej niż po prostu bajkę i się rozgościć jakby w tym.
Jasne.
I się spełniać bardzo fajnie, nie męcząc się gdzieś tam na fabryce albo pracując u jakiegoś gównianego pracodawcy.
O, to ja na przykład też polecam, można kiedyś zrobić taki case study, na przykład wziąć jakiś jeden projekt albo, nie wiem, wziąć coś, co tak jak zadawałeś pytania związane po prostu z osobami, które zaczynają dopiero drogę, tak? Chcą produkować na przykład, albo chcą w ogóle tworzyć takie studio, czy w ogóle filmy, to animowane, no to możemy na przykład omówić dla tych osób właśnie, jakie są w ogóle możliwości rozwoju albo możliwości produkcji w ogóle w Polsce, tak? I za granicą. I jakie są w ogóle oferty na rynku związane z taką produkcją, jak można ją finansować, jak można ją później dystrybuować.
Jeżeli masz chęć o tym powiedzieć, ja jestem za, bo mnie to bardzo ciekawi i właśnie muszę przyznać, że właśnie to, czym wy się zajmujecie, jakby to był moment, w którym odkryłem w ogóle, na czym w ogóle produkcja polega, więc dlatego też wcześniej zadawałem to pytanie, jakby chodzi o to, że takich jak ja jest na pewno wielu, którzy po prostu jak myślą o animacji, to po prostu że muszą rzeźbić ją sami, tak? A nie, że właśnie robi się to poprzez zespół i myśli się biznesowo, tak? Bo też jakby właśnie przez ten podcast poznałem wiele osób i widzę, że wiele osób jakoś tak manifestuje, że pieniądze nie są dla nich najważniejsze. Jakby kumam, okej, okay, ale jakby odwracać się plecami jakby do strefy biznesu jest dla mnie bardzo dziwne, tak? Jakby...
No wiesz co, szczególnie w animacji, w momencie, kiedy robisz film przez 2 lata na przykład i wiesz, no nie wiem, no jakby nie zarabiasz na tym, tak? Albo musisz robić co innego, żeby właśnie ten film w ogóle zrealizować, tak? I to jest no, bardzo wykańczające. To jest bardzo też takie wiesz, mało mobilizujące w pewnym momencie do pracy. No to jakby nie widzisz tych profitów do końca z ilości pracy włożonej w to dzieło.
Dobra, no to już jakby jak się proponujesz, to mailika wymienimy na ten temat i spróbujemy coś ukrzesać na epizod.
Jasne.
Dobra, to ja już nie zabieram tobie czasu. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Dzięki, Piotrze.
Bardzo się cieszę. Wiele się nauczyłem. Zrozumiałem, jak wiele nie umiem też, ale to jest spoko właśnie w tych rozmowach, że odkrywam też siebie. Dobra.
No tak, oczywiście.
Dzięki wielkie jeszcze raz.
No, to dziękuję ci bardzo.
Cześć.
Dzięki.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!